Salon artystyczny.
Iwona Borowska, dzień dobry. Mistrz i Małgorzata Bułhakowa na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. Bunt Rejmonta w Gdańskim Teatrze Miniatura i kolejny Festiwal Europejski Poeta Wolności. To wszystko przed nami i o tym dziś w Salonie Artystycznym. Zapraszam. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie naszych gości. Jakub Roszkowski.
Dzień dobry.
Dzień dobry, autor adaptacji i reżyser Buntu na podstawie powieści Władysława Stanisława Rejmonta, premiera 24 w Teatrze Miniatura.
Tak jest.
I o tym porozmawiamy. Porozmawiamy też o premierze Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. Jest z nami reżyser i autor adaptacji Jacek Bała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i odtwórca roli Wolanda, Mariusz Żarnecki.
Dzień dobry.
A także jest mistrz i Jeszua w jednym, czyli Grzegorz Wolf.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Porozmawiamy też o Festiwalu Europejski Poeta Wolności, który odbędzie się w przyszły weekend. Tadeusz Dąbrowski, dyrektor artystyczny tego festiwalu i oczywiście poeta, to wiemy. Witamy serdecznie. I Marta Bańka z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, czyli reprezentant organizatora zdarzenia. No i zacznijmy od Buntu Rejmonta, od jego powieści i adaptacji, której efekt będziemy mogli zobaczyć na scenie Teatru Miniatura. Zwierzęta się buntują, właściwie to chyba pies jest inicjatorem tego buntu, ale ja zacznę od takiego pytania ogólnego, czy to jest bardziej bajka, czy bardziej antyutopia, czy to będzie o zwierzętach, czy o nas bardziej?
No trudno robić spektakl o zwierzętach, to znaczy no my z nich oczywiście korzystamy I to jakiś jest fajny, ciekawy, dość pojemny symbol, ale oczywiście mam wrażenie, że teraz zawsze opowiada o tym, co tu i teraz. Na widowni też nie będą się działy zwierzęta, tylko ludzie, więc no, do nich będziemy mówić i językiem może odrobinę, nie wiem, zwierzęcym, czy tak jak to w podtytule u Rejmonta jest baśniowym, ale no nie, no będzie to spektakl na pewno o ludziach i o bardzo, bardzo ważnych ludzkich sprawach i wartościach.
A co pana w tym tekście specjalnie zaintrygowało, jakby skłoniło do tego, żeby go realizować?
On się pojawił jakoś w mojej głowie dość przypadkiem, to znaczy zastanawiałem się nad Folwarkiem zwierzęcym Orwella i nagle dowiedziałem się, że jest też powieść Bunt, która powstała ponad 20 lat przed Folwarkiem i która też opowiada o buncie zwierząt, tylko w inny sposób i faktycznie jakby przywódcą tego buntu jest pies Rex i miałem poczucie, że to jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo jakby ważna na dzisiaj przypowieść, bo pewnie można by tak o tym mówić, nie wiem, o potrzebie wolności, ale też o strachu przed wolnością, o wszelkiego rodzaju buntach, o ich sensie, czy nie wiem, o władzy, która nawet z tej dobrej może się przerodzić bardzo łatwo w tyranię. No gdzieś wydawało mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy materiał i co też ciekawe, kompletnie nieznany. To znaczy nie znalazłem chyba nikogo, komu jak powiedziałem, że będę robił bunt, to by powiedział, aha, znam, albo chociaż aha, słyszałem. Wszyscy pytali, co to jest. To znaczy, że Rejmont równa się Ziemia Obiecana albo chłopi, a ten bunt jakoś w ogóle w naszej świadomości nie istnieje, no i warto chyba go pokazać.
Był na indeksie przez wiele lat.
W PRL-u, tak. No.
Andrzej Żak, pan w tym spektaklu, choć nie tylko. No i poza tym zwierzęta, czyli pies Rex, wilk Kula, zwyżlica, ogier, krowa, świnia, a niemowa to kto?
Służący. Parobek.
No kolejny wykluczony, to znaczy człowiek, który nie do końca jest traktowany jak człowiek, no bo nie mówi, więc no też jest jakby trochę w randze zwierząt. Jest takim jakimś trochę łącznikiem między światem ludzkim a zwierzęcym.
Jakbyśmy tak teraz popatrzyli już na te zwierzęta jako na nas po prostu, to co nam przeszkadza w uzyskaniu wolności, w byciu w wolności właśnie? Ten lęk?
No pewnie wiele rzeczy, ale najciekawsze jest to, kiedy przeszkadza nam nasza własna głowa. To znaczy, kiedy my sami tej wolności nie chcemy albo chcemy ją w jakimś małym procencie i żebyśmy my się czuli wolni, ale z drugiej strony, żeby wszystko inne robiono za nas. I
Strach przed głodem, przed chłodem, przed brakiem dachu nad głową i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które w jakiś sposób determinują. No i te zwierzęta to wyrażają, że tak powiem. Idą na wolność, buntują się, no ale przeżywają to, co jest udziałem wolnego człowieka, czyli niekoniecznie pełne koryto i ciepły chleb.
Mhm. No, kompletny brak wolności to tyrania, pełna wolność to anarchia, żadna z tych opcji nie jest dobra, no ale między tymi skrajnościami jakoś próbujemy się w tym spektaklu poruszać.
Mhm. To będzie dla widzów starszych zapewne niż szkoła podstawowa. Dla jak starszych widzów? Dla dorosłych czy dla młodzieży?
No to będzie spektakl dla widzów od 12 lat, bo temat dość trudny, a i forma, którą proponuje Raymond, nie jest najłatwiejsza. My próbujemy oczywiście jakoś to przekładać na scenę, no ale nie będzie jakby disneyowska opowieść o radosnym gospodarstwie.
Oj, bardzo nie. Bardzo nie.
Muzyka Stefan Wesołowski. Co to będzie za muzyka?
No, Stefan jest jakby znany z wykorzystywania i łączenia jakby instrumentów klasycznych. Sam jest skrzypkiem z warstwą elektroniczną i budowania takich długich, bardziej plam dźwiękowych niż takich konkretnych piosenek czy utworów, więc no znowu będzie to... On na przykład o całej pierwszej części mówi, że on to traktuje jako jeden utwór, który będzie oczywiście miał swoje wariacje, będzie się jakoś przekształcał, natomiast no... Nie na zasadzie takiej ilustracyjno-piosenkowej, tylko no to jest jakby no, moim zdaniem jeden z ciekawszych kompozytorów polskiej muzyki współczesnej. Wierzę, że jakąś tam próbkę jego możliwości, czy jakby jego estetyki, czy myślenia o muzyce w teatrze, gdzieś tam jakoś jej dotkniemy w tym spektaklu.
A do czego był panu potrzebny duet Dziki Styl Company? Choreografów, tancerzy?
No musieliśmy jakoś stworzyć ten świat zwierzęcy i zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Wydawało mi się, że można to można spróbować pokusić jakąś formę częściowo ruchową, może nawet w pewnych momentach taneczną, która jakoś ten świat zbuduje. Z drugiej strony jakby to gospodarstwo opiera się trochę jakby na ciągłej powtarzalności pracy, to znaczy na to zniewolenie jest jakby takim w ciągle obracającym się kołem, kieratem, które cały czas się powtarza, nie wiem, codziennie jest dokładnie to samo, no i ten jakiś rodzaj kieratu próbujemy wybudować na scenie, no i jakby do tego jakby obecność choreografów wydawała mi się niezbędna.
Mm-hmm. No i scenografia Maciej Chojnacki. Ja domyślam się, że o wszystkim tu nie ma sensu opowiadać, zwłaszcza przed premierą, jaki to kształt przybierze na scenie, ale wszyscy, którzy pamiętają chociażby pana Krzyżaku w miniaturze, to mogą się domyślać, że to może być coś oryginalnego. Więc o czym pan by chciał powiedzieć tutaj z tego punktu widzenia? Kształt sceniczny, nie wiem.
No na pewno nie zapraszam na Krzyżaków 2. To znaczy to zupełnie, myślę, że jest spektakl w innej estetyce budowany, więc...
Maski mamy, możemy...
No tak, znaczy to, co, jeżeli chodzi o główną jakby formę, no to jakby nie to nie jest spektakl lalkowy, tylko budowany poprzez maski zwierzęce. No ale to, co już podało, to znaczy, że bardziej jakby eksplorujemy pewną tematykę, próbujemy się dotknąć do jakichś takich bardziej, nie wiem, trudnych, archetypicznych sytuacji poprzez te zwierzęta, gdzieś te jakieś maski, totemy i tak dalej. Natomiast... No to jest jakby zupełnie inny, jakby inny materiał i inne myślenie o teatrze, więc to raczej nie będzie sytuacja właśnie nieskrępowanej zabawy i dużej ilości radosnej muzyki.
No, bunt w każdym razie.
Bunt,
według
ładne
Raymonta.
Słowo.
Tak. No i zawsze aktualny i zawsze w pewnym sensie skazany na porażkę. Mówię tu o buncie w żaden sposób, nie o spektaklu. Jakub Roszkowski, autor adaptacji i reżyser. Premiera 24 marca, tego samego dnia na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni, premiera Mistrza i Małgorzaty Buchakowa. I tak jak o buncie rzadko kto słyszał, tak o Mistrzu i Małgorzacie chyba każdy. I to jest nazywana ta książka jedną z najwybitniejszych powieści XX wieku, ale też powieścią wszechczasów. I ja myślę, że to jest gdzieś blisko tego. To znaczy Mistrz i Małgorzata to jest taka książka, ten rękopis, który nie płonie, jakaś taka książka niezwykła, która i oczywiście kusi reżyserów filmowych, teatralnych, ale też jest dla wielu czytelników, myślę, bardzo, bardzo ważną książką. Więc teraz tak, Jacek Bała, autor adaptacji i reżyser, Grzegorz Wolf, Mariusz Żarnecki i przygotowujemy się do premiery na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. Przekład zupełnie nowy, który się niedawno ukazał, Małżeństwa i ich syna, czyli Trójki Państwa Przebindów. To jest ważny tekst dla Pana, ten właśnie lektura Mistrza i Małgorzaty, zwracam się do reżysera w tym tłumaczeniu, z tymi przypisami w ogromnej ilości? Bo tu według tego jest, tak?
Tak. Wszystko się zaczęło. A propos, mam Jakub na drugie imię, więc...
Aha, to ja przepraszam, mi się
bardzo lubię
Jakubem
to imię,
Rożkowskim jakby... skontaminowało tak. Przez sekundę.
Żona przywiozła po wizycie w Krakowie u naszych kochanych znajomych sprezentowany jej nowy przekład. I on sobie tak leżał, aż któregoś dnia szukając nowego tematu, jakiegoś scenariusza, trochę ze strachem wziąłem to, bo wiadomo, że mocno funkcjonuje w naszej świadomości ten poprzedni przekład. Mnóstwo wspaniałych inscenizacji, serial polski, rosyjski, pełno. Natomiast czułem z tego przykładu idący taki powiew świeżości, a przede wszystkim, co mnie najbardziej zainteresowało, poczucia humoru, takiego trochę bardziej nowoczesnego, współczesnego, zresztą za dialogi odpowiadał Igor Przebinda, czyli syn państwa Przebindów, który jest w moim wieku, czyli około tam 30 paru lat. No i bardzo zwracał uwagę, żeby każda z postaci mówiła swoim językiem i żeby to było dzisiaj zrozumiałe dla nas. Więc to, no to mnie porwało od razu właściwie, jak zacząłem to czytać, to... byłem niesamowicie zapalony i ta decyzja już się wtedy zrodziła, że po prostu zaproponowałem to dyrektorowi i się to spotkało z entuzjazmem dużym.
Ta książka to jest z jednej strony poruszająca opowieść o wizycie, o obecności diabła w naszym świecie, prawda? Ale także o kaźni na Golgocie. I o mistrzu, czyli pisarzu, czyli artyście, twórcy. I to są takie chyba trzy wielkie tematy, trzy wielkie sprawy, które tam się mieszczą. Oczywiście całe też tło i moskiewskie, prawda, i to, co się w Jerusalem dzieje. I z jednej strony jest to coś takiego, co jakby korci, żeby zrobić z tego mega widowisko. Ostatnio słyszałam, jak Janusz Józefowicz mówił, że on by chciał zrobić właśnie Mistrza i Małgorzatę. I już sobie wyobrażam Małgorzatę, która naga leci na miotle, prawda, i krzyczy niewidzialna.
Tak, i 30 rzutników działa naraz.
I teraz jak zrobić kota behemota, jak zrobić garnitur, który gada i odbiera telefony, prawda, toczącą się głowę, czy faceta, któremu urywają głowę, a potem przyklejają i odwożą do domu wariatów, prawda, czy cały bal u Wolanda, kiedy się przetacza właściwie cała historia, ta mroczna historia naszego świata, prawda? Wszyscy mordercy i no, straszni ludzie.
Więc,
zresztą sam opis tego balu, prawda, tej przestrzeni, która w tym jednym mieszkaniu na Sadowej nagle się pojawia, jakaś przestrzeń nieskończona, prawda, fontanny szampana, krwi, wszystko. Więc to jest ta widowiskowość. Ja się tylko domyślam, że na scenie Teatru Miejskiego tego wszystkiego nie będzie.
Dlaczego?
W 3D.
Nie ograniczajmy wyobraźni.
Nie, ale a teraz zupełnie poważnie. I domyślam się, że to będzie znacznie... No, musiał pan iść. Musieliście państwo iść trochę w inną stronę, żeby to opowiedzieć. No i dobrze, bo w sumie jak czytamy, to też tego wszystkiego nie ma, a czytamy, prawda? Czyli ten tekst jest, jakby już on to wszystko mieści. Nie trzeba tego pokazywać naocznie, że tak powiem. No, ale... coś z tego będzie?
Tak, dużo bardzo.
Z tej fantazji widowiskowości?
Oczywiście. Jest to bardzo ważna część tej powieści, budująca klimat, więc to jest. Natomiast nie, to jest po to, żeby tylko i wyłącznie podbić ten wątek, który jest najważniejszy, czyli wątek międzyludzki, to co tam się dzieje między mistrzem Małgorzatą, Wolandem, Piłatem, Jeszuą, to wszystko, co jest głęboką ludzką naturą i co w którymś momencie przybiera postać groteski, a to z kolei przybiera postać tych wszystkich cudownych, magicznych rzeczy, które jest w powieści. Natomiast my się bardzo skupiliśmy na relacjach między tymi ludźmi i to jest istotą tego przedstawienia i tej powieści. Mhm. A zwłaszcza na miłosierdziu, które, czy też jak sugerował mi Igor Przebinda, na wyrozumiałości. W ogóle mówił, że jakby on sam tłumaczył, to by ojca nakłonił do tego, żeby tam nie było w ogóle słowa miłosierdzie, bo nam się źle kojarzy religijnie dzisiaj to słowo. Tylko byłoby wyrozumiałość, prawda? To jest taka wyrozumiałość, przebaczenie.
To miłosierdzie się pojawia wtedy, kiedy Małgorzata okazuje zbytnią, że tak powiem, zbytnią właśnie wyrozumiałość jednej ze zbrodniarek, tak? Tak ją nazwijmy chociaż, no, powiedzmy. Czyli jesteśmy jakby po stronie zła, na balu u diabła, u szatana, prawda? I pojawia się miłosierdzie. To jest w ogóle cała chyba sprawa o tym.
Dokładnie. No, w czasach, kiedy wszyscy wszystkich oceniają tak, że nie pozostawia się na nikim suchej nitki właściwie, to myślę, że to jest cudowna rzecz, że nagle w tym pandemonium Małgorzata rozsadza to piekło najprostszym ludzkim odruchem miłosierdzia. Czegoś, jakiejś wrażliwości kobiecej, intuicji. Właściwie robi to nawet, tak przynajmniej my to prowadzimy, że Małgorzata pragnie ułaskawienia tej Fridy właściwie pomimo siebie, że się po chwili dopiero orientuje, że zapomniała na moment, po co tu jest, zapomniała o sobie, o mistrzu. Tak ją ta kobieta, jej sprawa zabitego dziecka poruszyła, że z głębi serca wykrzyknęła to, a dopiero potem głowa zadziałała, co ja zrobiłem. To jest w ogóle o tym spektakl, prawda? Tak jak tutaj Jakub fajnie opowiadał o tym, że ta głowa przeszkadza w wolności, to u nas ta głowa przeszkadza w wolności okazywania miłości, miłosierdzia, właśnie wyrozumiałości. To jest cudowne w tej powieści, ta niesamowita wyrozumiałość, z jaką Jeszua i Wolant, diabeł, patrzą na człowieka z takim poczuciem humoru głębokim, bez oceniania. To jest po prostu, na tym mi najbardziej zależy, żeby ludzie wychodząc z tego spektaklu w ogóle przestali cokolwiek oceniać i jakby się na nowo tej intuicji oddali. I to jest, przez Małgorzatę idzie ta opowieść właśnie wyzwolenia się z tego ciągłego analizowania, musztrowania siebie jakimiś wdrukowanymi, kulturowymi przekazami. Mhm.
Krótka przerwa na reklamy i za moment wracamy do Mistrza i Małgorzaty, a także do europejskiego poety wolności. 24 na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni premiera Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa, Jacek Bała, autor adaptacji, reżyser, Grzegorz Wolf, mistrz i Jeszua Hanocri, chyba tak, tak? Tak przebindoscy prosili, żeby mówić, i Mariusz Żarnecki, Wolant. Porozmawiamy też za moment o europejskim poecie wolności. Tadeusz Dąbrowski, dyrektor artystyczny tego festiwalu, jest z nami, i Marta Bańka z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wolant przybywa do Moskwy. W swojej wędrówce przez świat był już w Rzymie, wszędzie jest przecież i ciągle czyniąc zło, jakoś tak nieuchronnie czyni dobro w pewnym sensie. Przygląda się też Moskwie, prawda, w teatrze i nie tylko. I to jest taka wymarzona postać, teraz już pytam Mariusza Żarneckiego, który, no bo to jest ktoś z tak niebywałym charakterem, prawda, no jak Mefistofeles w Faustie, coś takiego.
Nie wiem, no reżyser uważał, że akurat ten aktor może grać Wolanta, ale tak mówiąc poważnie, jeżeli ktoś miałby gdzieś tam marzyć o jakiejś postaci, to trudno sobie wymarzyć Wolanta, tak? Z racji tego, że tutaj gramy samo zło, a z drugiej strony, żeby istniało zło, no to musi istnieć coś, przeciwko czemu to zło występuje, czyli musi istnieć to dobro. No, na zasadzie dualizmu jest wszystko gdzieś tam ustawione, oprócz tej trójcy, którą mamy, tak? Mhm. Tutaj Wolant faktycznie pojawia się w Moskwie, bo są gdzieś tam te rachunki krzywd, czyli gdzieś tam czara się przepełniła. Jest to miejsce, siedlisko tego zła, i ten bal nie jest przypadkowy. przypadkowy właśnie akurat w tym miejscu, o którym pisze Bułhakow. No i mamy ten bal tych wszystkich, te wszystkie grzechy, które nam się gdzieś tam przewijają. Wolant, tak jak mówi pani, jest kimś, kto nie chcąc czynić dobra, czyni je, bo on zaprowadza pewien porządek, ład. Znaczy jest tutaj po to, żeby rachunki krzywd zostały wyrównane i ci, którzy są po stronie zła, trafili do Wolanta. Tak? I trafia akurat na Małgorzatę, czego nie przewidział, że to akurat w tą stronę pójdzie, bo pewnych rzeczy też nie da się przewidzieć. Ale ta Małgorzata go zaskakuje właśnie tym swoim miłosierdziem, bo nie występuje po coś dla siebie, tylko upomina się o kogoś, kto nie jest zupełnie jej bliski, związany z nią i z jej potrzebami. No i to go zaskakuje. To jest to zdziwienie, zaskoczenie ludźmi. A to poczucie humoru, które się pojawia w stosunku do tych wszystkich ludzi, którymi się styka, no to jest tym odelżeniem tego Wolanta, bo tak to by mielibyśmy mroczną historię diabelstwa, szataństwa na scenie, co było nie do zniesienia.
Diabeł zawsze jest postacią taką trochę, to, a to sztuczka kusa, prawda, to coś zawsze ma jakiś taki element, no, jeśli nie humorystyczny, to żartobliwy. To czasem on prowokuje, prawda?
Tak, no bo ta grupa ma prowokować, tak? Ma do czegoś jednak tych wszystkich bohaterów prowadzić. Ale co jest też bardzo ciekawe w tym wszystkim, to, że tak jak powiedziałaś, rękopisy nie płoną, to znaczy te najważniejsze rzeczy zawsze pozostają i on to udowadnia, że ta historia, która gdzieś tam zostaje napisana, zostaje w pamięci i niby dematerializuje się, znika, dla Wolanta nie znika, ona jest. On ją będzie wertował, on będzie ją czytał i z tego będzie wyciągał wnioski, tak?
No właśnie tak, w tej bezdusznej trochę Moskwie to jest taki serdeczny diabeł, sobie myślę. I jego stosunek do rękopisów, czyli do książki mistrza, prawda? I do samej sprawy Poncjusza Piłata i Jeszui, której on jako świadek brał udział, opowiada, prawda? Ale jak mówi o Immanuelu Kancie, nie wiem, czy to jest akurat na scenie pada, ale w książce jest, prawda, że był... On jest to serdecznie zaangażowany. On się zjawia w miejscu, gdzie ateizm jest ustanowiony prawnie i narzucany wszystkim. Jako, można powiedzieć, rzecznik Boga, prawda?
Zdecydowanie tak. I sceny ostatnie o tym mówią, bo spotyka się właśnie z tym wysłannikiem Boga, którego nie cierpi, nie znosi, bo jest to bolesne dla niego, dlatego że on jest upadłym aniołem. No i siłą rzeczy jest po tej drugiej stronie. Z jednej strony mu jest dobrze, ale z drugiej strony być może oczekuje tego sprzyjającego, jakiegoś życzliwego spojrzenia Pana Boga. Być może. Tego się nie dowiemy, chociaż może i będą takie sygnały na scenie. Reżyser tak, a nie inaczej prowadzi pewne postaci, dał nam wolną rękę od pewnego momentu, no i teraz musi też cierpieć, co my wyprawiamy. A co będzie się działo,
słuchaj,
to państwo to zobaczycie, także zapraszamy serdecznie.
Ale to reżyser wymyślił, czego ja bym nie wymyśliła. I nie wiem, jak to będzie przebiegało na scenie, żeby połączyć te dwie postaci, czyli mistrza i bohatera jego powieści, Jeszui, czyli Boga, przepraszam. Bo potem się mówi o nim, on to, on tamto, prawda, już... No, to jest ten narodzony przed wszystkimi wiekami, no nie da się inaczej, chyba. Mhm. No i teraz jak to jest? To są dwie postaci, bo tu Grzegorz Wolf grał, to się tak... Jakby, dwie postaci, czy mistrz wchodzi jakby w... W rolę Jeszui, jak to jest?
To jest trudne oczywiście. Jacek ma swój punkt widzenia. Natomiast dla mnie, ja muszę powiedzieć, że tę powieść, nie wiem, 7 razy czytałem, to było dawno temu, Ale jak gdyby ta powieść szkadłkowa, ona się, ci bohaterowie się strasznie przenikają, ale widać tam absolutnie zamysł samego Bułhakowa. To on się wpisuje w mistrza, on się wpisuje w Wolanda, on się wpisuje w Jezusa. On tworzy tych bohaterów. To jest takie przeciwieństwo Dostojewskiego, jak dla mnie. Gdzie Dostojewski wiele charakterów wkładał w jedną postać i powodował, że tam się rozgrywały jakieś igrzyska, jakaś wojna wewnątrz jednego bohatera. Tak tutaj jest jakby rzecz... Takie rozprzężenie następuje, to znaczy jeden bohater zostaje jak gdyby rozłożony na wiele postaci i w każdej znajdujemy gdzieś no, autora, twórcę, bohatera. I może to jest próżność, żeby odnaleźć w sobie Jezusa?
A może, nie, no to jest zadanie to jest każdego chrześcijanina tak naprawdę, prawda?
Nie wiem, żeby, no. Znaczy ja mam z tym, przyznaję, znaczy jeszcze tydzień pracy, ale mam z tym ogromny problem, żeby znaleźć, wybudować, poczuć Jezusa, Boga, człowieka Boga. No bo co to jest człowiek Bóg? To on jest człowiekiem czy jest Bogiem? Ja nie wiem. Nie wiem, na czym polega boskość. mogę czuć albo nie czuć, nie wiem. Ale ja po prostu nie wiem. No i lecimy z Jackiem. No próbujemy.
Właśnie to jest tak, że Grzesiek nie udaje Boga. I w tym moim zdaniem największa boskość, w tej najprostocie, takiej odarciu ze wszystkiego i w uśmiechu, który Grzesiek ma piękny, to jest ten Jeszua.
Ale to jest nasza interpretacja. Ale ktoś inny może sobie pomyśleć.
Też i Bułhakowa, bo ten Jeszua przecież tu bez apostołów, prawda? Jedyny ten Lewita, co się za nim
lesze.
Wjeżdża przecież tak, nie na osi. Tylko na piechotę.
Jezus wariatkowie. Ale Jezus naprawdę na nasze pojmowanie był wariatem, bo to, co proponuje, jest po prostu totalnie odjechane.
Nie zgadza się z niczym.
Więc stąd jest ta interpretacja, że jak idzie na przykład mistrz, Iwan prosi mistrza, opowiedz mi jeszcze opowieści. I mistrz z psychiatryka przenika w piżamie psychiatrycznej i idzie na krzyż po prostu. I to jest właśnie to...
Znaczy tak, mistrz i Jeszua to jest gdzieś jedno myślenie. To jest jedno myślenie. A z jakich pobudek to wynika? No to nie wiem, myślę, że to jest, może jest kwestia interpretacji każdego, kto zechce się nad tym pochylić. Bo myślę, że nie odbierałbym człowiekowi próżności, ponieważ jest to integralna część człowieczeństwa i ona jest, bywa bardzo upierdliwa, męcząca i nieznośna. Ale jest też sexy, catchy.
No ale mistrz to też Bułhakow. Nie znaczy, wszyscy są w pewnym sensie jakimś odbiciem, tak już tutaj w tej powieści, ale przede wszystkim jednak mistrz to Bułhakow, prawda? Z tą pisaną powieścią, paloną powieścią, z domem wariatów, z cierpieniem, z miłością. On miał 3 żony z tego, co tam się...
Z chorobą,
prawda? Czyli jest to też taka opowieść o takiej potrzebie napisania dzieła życia.
4, bo jeszcze morfina.
Morfina.
No i 12 lat pisana powieść, to jednak jest taka, prawda...
To też małżonka, nie?
Bardzo
kochanka.
Taka, no, determinująca, nie? 12 lat z życia na jedną powieść.
No tak, ale ograniczenie totalne przez władzę, tak? Że on tylko mógł pisać, tak? I nic więcej.
Ale tam Stalin jakoś tak łaskawy był dla niego, bo przecież
sztukę mu kazał wznowić,
i pracę mu załatwił tam, prawda?
Jakby go nie lubił.
Wójno. No właśnie coś było w tym dziwnym człowieku Stalinie, że jednych lubił, drugich zabijał. No. Na czymś to polegało.
Tam jest bardzo ciekawe to, że to Piłat nas uczy, na czym polega nauka Jeszui, prawda?
To jest
w ogóle fantastyczne, że ta powieść nie ma w sobie tej religijnej obłudy. To jest no, cudowne. To, że mistrz z Małgorzatą nie trafiają ani do nieba, ani do piekła, ani do czyśćca, tylko gdzie indziej. Bo Bóg jest, tak jak ja go pojmuję, zawsze gdzie indziej, poza naszym pojmowaniem. Te nasze tutaj sztywne ramy nam coś dają, ale też bardzo dużo zabierają. Mówię o przykazaniach, katechizmie i tak dalej. Dlatego Bułhakow zrobił tutaj coś cudownego właśnie, że przesunął tego Boga w rejony poezji, a nie w rejony jakichś kodeksów. I to jest bardzo prawosławne, bo cały ten spektakl ma być takim, przynajmniej ja bym sobie marzył, takim ikonostasem, przez który my zaglądamy w coś, czego nie znamy, w jakąś tajemnicę, prawda? Ona promieniuje, my możemy tylko i wyłącznie wtedy przymknąć oczy na chwilę i się uśmiechnąć, prawda? A nie próbować tego zrozumieć, bo się kurde nie da po prostu. I Bogu dzięki, bo byśmy powariowali. Byśmy
to świątynia zrobili. Nie jest ważna, tylko to, czy źle tak. mówiłeś o Cezarze.
No to akurat tak, to jest ta pętla na szyi Piłata i tego całego zdarzenia. Ale ikonostas oddziela strefę, prawda, świątyni już, ale od tego miejsca, powiedzmy, najświętszego ze świętych, gdzie tylko kapłan ma wejście. No i mężczyźni, jeśli już mówimy o prawosławiu.
No szkoda właśnie, że tylko mężczyźni. To się zmieni wkrótce, bo tak czuję, że trzeba kobiety ten świat uratują. Ja to czuję po prostu. Bo nam się to za bardzo nie udaje mężczyznom, także fajnie, że tutaj w Mistrzu Małgorzacie Małgorzata odgrywa tą rolę takiego wyzwalania człowieczeństwa z tych okowów, takiego oceniania właśnie to, co już mówiłem, jakichś dziwnych obowiązków. Ona wznosi się ponad to. I ten lot jej, oczywiście nie ma miotły, nie ma, jest takim szukaniem wolności. Bardziej. Pójście w stronę, on mówi, wierzę, że coś się wydarzy. W takie pozytywne coś, prawda? Wyzwolenie. To jest cudowne. Zresztą ja wierzę, że rzeczywiście, tak jak na obrazie Leonardo da Vinci, Maria Magdalena mogła być obecna na ostatniej wieczerzy. Czemu nie? Czemu nie, prawda?
No i ona jest tą pierwszą czytelniczką, można by powiedzieć menadżerką, prawda? Nie tylko muzą, ale jakąś taką wewnętrzną promotorką powieści mistrza. I wtedy, kiedy się zaczyna ta jego nagonka, powiedzielibyśmy dziś medialna, no powiedzmy, że prasowa, prawda? Mm-hmm. Czyli wszyscy krytycy, pewnie nie bez inspiracji z góry, nagle zaczynają go niszczyć. I stąd przecież jego szaleństwo i palenie tej książki i tak dalej.
No to jest problem artysty. To znaczy brak zrozumienia, brak myślę, że Van Gogh przeżywał to bardzo radykalnie i wielu innych. To znaczy, kiedy daje wszystko to, co najbliższe mi, najuczciwsze z serca i nagle dostaje strzały. To znaczy, że zaczynają... I to nie ma nic wspólnego z systemem politycznym. To jest po prostu zwykła relacja a autor, artysta, widz. Mhm. I jeszcze krytyk w tym wszystkim. Krytyk, nie?
Szczególnie artysta, który wykracza poza swoją epokę.
Opiniotwórca.
Wyszedł przed szereg, no i wtedy krytyk nie rozumie dlaczego.
Tak.
No albo krytyk nie rozumie, albo inne są trendy, inne potrzeby i tak dalej.
Tak, bo to też właśnie ta dysfunkcja. Znaczy, te trendy są inne i wszyscy świńskim truchtem popylamy w kierunku trendów, zostawiając coś na boku. Potem za 10, za 20, za 50 lat się okaże, że to było wow.
Żeby już skończyć to, Buchakow pisał 12 lat, tak? Mistrza i Małgorzatę. Skończył w 40, bo umarł. Jeszcze poprawki później były nanoszone. Nie doczekał wydania. Więc można sobie tylko snuć takie fantasmagorie, jakby to było fajnie, jakby on w tym gdzie indziej razem z Piłatem teraz sobie patrzył, jak ta książka jest czytana, prawda? Jak ona nie płonie. Poszłam do księgarni i mówię, nowy przekład, a pani mi wyjmuje 4 książki. Mhm. Nie wiem tam, która nowa, no wiadomo, które najnowsze, ale mówię, to są 4 różne przekłady w tej chwili Mistrza i Małgorzaty na rynku, może więcej. Także tak, ale ja już powoli tak dryfuję w stronę europejskiego poety wolności i wydrukowałam sobie tutaj jeden z afiszy. Całego wiersza czytać nie będę, nie pozwolę sobie na to. Menno Wigman, jeśli dobrze wypowiadam to nazwisko, w każdym razie jeden z nominowanych. I on ten swój wiersz kończy tak. Zanim podążę szlakiem wszystkich książek i nikomu nieznany, będę stał w Biedronce. No czy to nie jest w jakiś sposób oddanie też naszych czasów, prawda? I tego, jak...
Okrutne to jest.
Ale no, teraz już patrzę na Tadeusza Dąbrowskiego, też autora kilku książek, w tym poetyckich, prawda?
Muszę powiedzieć, że jest ogromna nadzieja, ponieważ w Biedronce pojawiają się książki, pojawiły się płyty winylowe, więc być może poeta, który zaopatrza się czy w innych poetów w Biedronce, nie jest tak absurdalnym obrazem, jak był, kiedy powstał ten wiersz.
No ale tak czy inaczej, żyjemy w czasie,
Biedronka,
kiedy...
Nie jest to absolutnie związane z tym.
Nie, chodzi mi o to, że teraz są pisarze, którzy piszą 2-3 książki, powieści, prawda, rocznie, zdobywają rynek. Tej produkcji jest masa. Jak sobie porównamy to z tym Bułhakowym, który pisał, palił, wyrzucał, kreślił, potem mu nie drukowali, potem się w ogóle nie ukazało i tak dalej, prawda? No to tutaj mamy inne podejście do własnej twórczości. Też wydaje mi się, że poeci to są jednak ci, którzy jak Bułhakow po prostu tworzą księgę przez duże K, prawda? Piszą to, co muszą.
Z poetami jest tak, że oni bardzo szybko przechodzą taki zimny prysznic. Znaczy, jeżeli poeta po pierwszym tomie, po którym oczywiście oczekuje światowego odzewu i kariery, nie uświadomi sobie bardzo szybko, że skoro tego odzewu nie ma, albo on nie jest nigdy tak silny, jakby życzył sobie poeta, to już będzie tylko gorzej. Znaczy, że tak naprawdę pisze do garstki osób, które w tej chwili czytają poezję, ale i godzi się na to. Ja się szybko pogodziłem po pierwszej i po drugiej książce poetyckiej, że jeżeli jest 1000 osób w Polsce, bo takie są średnie nakłady poezji, skłonnych wydać parę złotych właśnie na tomik wierszy, to jest ogromna armia ludzi. I że nawet gdyby było ich 100, to i tak warto pisać. I nasz festiwal oczywiście ma też jakiś walor promocyjny, ale nie stara się być absolutnie festiwalem popowym, podczas którego podczepiamy poezję jako gadżet do innych, bardziej nośnych form sztuki, bo ona sobie powinna radzić sama. Dlatego nie będziemy urządzać jakichś spektakularnych widowisk, światło, dźwięk z poezją gdzieś tam z boku, ale z poezją w roli głównej. Sama gala będzie...
No jakiś tam koncert będzie, gala.
W rodzaju interpretacji poezji, bo zawsze nasza gala nie jest tylko ceremonią wręczenia nagrody, ale też już interpretacją artystyczną tekstów poetyckich ze słowem w roli głównej. Tak będzie i w tym roku.
Europejski Poeta Wolności to jest nagroda 100 tysięcy złotych plus 20 dla krytyka co 2 lata wręczana. I to jest taki ogromny proces produkcyjny, bym powiedziała wręcz, bo wyłaniani są poeci, prawda? Są tłumaczeni przez
Tak, poetów zgłaszają ci, którzy najlepiej słyszą, co piszczy w trawie obcego języka, a więc tłumacze. Którzy najlepiej czują ten język źródłowy, z którego przekładają. Z ich sugestii, nominacji grono jurorów wybiera tych nominowanych do nagrody, z których jeden wróci do domu ze statuetką i sporą sumą pieniędzy. Tak, myślę, że nagrodą samą w sobie jest publikacja książek, dlatego że mieć pięknie wydaną książkę w dobrym tłumaczeniu, w obcym języku, to dla każdego poety nie lada gratka, więc już na etapie nominacji, wiem, że brzmi to górnolotnie, wszyscy są wygrani. A jeden z nich, ale to tak zwykle jest w konkursach poezji, w każdych konkursach. Czy wygra najlepszy? Nie wiem. Czasami w świętej pamięci Andrzej Krzysztof Waśkiewicz mówił, że po 50 latach konkursu Czerwonej Róży widać, że w literaturze zostają ci, którzy dostawali trzecie nagrody, wyróżnienia, dlatego że wybierali jurorzy nawet jakby starając się wyjść z jakichś klisz i takich kolejn z własnych gustów, jednak wybierali to, do czego już byli trochę przyzwyczajeni. A to, co było nieprzewidywalne, to, co przełamywało schematy, do czego podchodzili z większym dystansem, z większą rezerwą, nagradzając trzecią nagrodą, wyróżnieniem, ci później wypływali, bo rzeczywiście mieli coś nowego do powiedzenia. Jurorów mamy wspaniałych, kompetentnych, czułych na poezję i przede wszystkim nie hermetycznie zanurzonych w światku literackim, bo to są jurorzy z różnych dziedzin, oczywiście są wśród nich pisarze, literaturoznawcy, ale także krytycy sztuki, tłumacze, wydawcy, ludzie, którzy się znają na rynku książki, więc nie sami poeci o poetach dla poetów.
Ale poeci przyjadą, tłumacze będą obecni, więc po pierwsze to będzie okazja, żeby się spotkać, prawda, ze wszystkimi nominowanymi, tak?
Tak, spotkania z nominowanymi są główną osią tego festiwalu i jest to bardzo intensywne też wydarzenie. Już od piątku rano do niedzieli późnego wieczora można cały weekend spędzić z poezją i z poetami. Też w różnych miejscach staramy się pokazać tą poezję nie tylko w naszej siedzibie w Instytucie Kultury Miejskiej, ale też spotkamy się i w Europejskim Centrum Solidarności, w Bibliotece pod Żółwiem i w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, gdzie będzie gala. I spotkamy się z tymi poetami z bardzo ciekawych krajów. Myślę, że warto je wymienić, bo też nietypowe jest to, że są te kraje obok siebie. Mamy poetkę z Armenii, ale też poetę z Azerbejdżanu. Będą na jednym festiwalu. Jest poetka z Islandii, również z Mołdawii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Bułgarii. Czyli mamy 8 tomów tłumaczonych przez wybitnych tłumaczy literatury, tłumacze i tłumaczki oczywiście. A prowadzić te spotkania będą dziennikarze, krytycy literaccy, także myślę, że to będzie bardzo ciekawy sposób zrobione.
Będą też debaty, tak?
Tak, debaty są świetne. Tu nie może Tadeusz trochę więcej o debacie Korzenie Wolności, która w piątek o 18 w Europejskim Centrum Solidarności.
Tak, debat jest kilka. Super. Korzenie Wolności to panel, który który będzie atrakcją pierwszego dnia. Korzenie wolności, tak nazwałem tę dyskusję oksymoronicznie trochę, bo wolność kojarzy nam się z wiatrem we włosach, a korzenie jednak z zakorzenieniem. Czy to jest do połączenia? Czy można być wolnym i przywiązanym do miejsca? Czym w ogóle jest patriotyzm dzisiaj? Czym jest tradycja? Czy te kategorie nie należałoby trochę przedefiniować? Mamy przecież problem z ekstremizmami narastającymi, z migracjami ludności. To wszystko pojawi się w debacie Korzenie wolności z udziałem pisarzy, intelektualistów, którzy są w tym temacie zanurzeni, bo Krzysztof Czyżewski, który będzie zresztą juror Nagrody Europejskiej Poety Wolności, który będzie moderował tę dyskusję, stworzył wspaniałe centrum dialogu w Sejnach, a więc miejsce korzeń. Z drugiej strony będziemy mieli Ilmera Kuzę, pisarkę, poetkę szwajcarską, która wiele razy zmieniała kraje, języki, kultury jeszcze jako dziecko. Będziemy mieli jako dyskutanta Jarosława Mikołajewskiego, poetę, który napisał książkę o uchodźcach właśnie, zatytułowaną Wielki Przepływ. Druga debata to debata poświęcona fenomenowi popularności polskiej poezji za granicą, dlatego że oczywiście my importujemy jako festiwal poezję z innych krajów i tym się różnimy od innych polskich festiwali, że pokazujemy to, co się dzieje w innych językach, w innych literaturach, ale też jesteśmy świadomi faktu, że poezja jest jednym z najlepszych, najbardziej szanowanych towarów eksportowych polskich i chcemy zapytać, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście jest to zasługa głównie samych poetów, ale także ich tłumaczy i co można by zrobić jeszcze więcej dla promocji polskiej poezji za granicą, co można by więcej zrobić na rynku książki. Więc trzecia debata natomiast jest otwarta na trochę szerszego odbiorcę. Jej tytuł brzmi sensownie. Brzmi sensownie, bo chcemy zwrócić uwagę na tekstowe walory piosenki po prostu. I na scenie muzycznej oczywiście tekst jest w defensywie od lat, ale są jeszcze tacy wokaliści i kompozytorzy, dla których on ma jakieś znaczenie. I wybitni polscy muzycy opowiedzą o tym właśnie, jacy pisarze ich inspirują, czy poezja wpłynęła jakoś na ich wrażliwość i gdzie przebiega granica między poezją a tekściarstwem, bo tego chyba nikt nie wie, ale warto ten temat poruszyć. Czym się różni tekst piosenki od wiersza?
Tu Grzegorz Kwiatkowski, tak? Będzie.
Grzegorz Kwiatkowski, który jest tutaj idealnym gościem, dlatego że poza tym, że jest liderem znanej i odnoszącej coraz większe sukcesy grupy Trupa, to jest też poetą, autorem kilku tomów wierszy. Z kolei Pablo Paweł, Paweł Sołtys, też ma dużo do powiedzenia o literackich walorach piosenki i będzie też Dorota Masłowska, która kilka razy próbowała romansować z muzyką, która stworzyła taką dość epizodyczną grupę Mr. D chyba, zawiesiła już działalność, ale kiedy ją zapraszałem, mówiła: świetnie, przyjadę chętnie, ponieważ czuję ten temat. Bardzo mnie zawsze interesowały romanse literatury i muzyki.
Czyli jest to jednak trochę promowanie poezji, prawda? Nie wiem, czy to dobre słowo, ale takie wychodzenie z wierszami w różne przestrzenie, także do dzieci.
Tak, ale nie za wszelką cenę. Inne festiwale obklejają ciężarówki, śmieciarki, fragmentami wierszy i tak dalej. My stwierdziliśmy już dawno, że bez przesady. Nie możemy się wkupiać popkulturowo, jakby tutaj jakoś próbować podlizywać się czytelnikowi. Poezja wymaga też tego, żeby do niej dotrzeć na własną rękę i znaleźć dla niej przestrzeń we własnym życiu.
Ale też docieramy na przystankach tramwajowych. Tutaj się przyznam, że czekając na przystanku można przeczytać wiersz. I uważam, że akurat bardzo fajnie umila to czekanie.
Ale to będą właśnie takie plakaty.
To są właśnie te plakaty,
które ja sobie wzięłam z tą
tak zwane City Lighty. I
takie wklejki.
Takie wklejki. I z tą poezją możemy się zapoznać już przed festiwalem. O to też nam chodzi, że być może ktoś zainteresowany właśnie poetką ormiańską.
I wspomnijmy jeszcze, że oczywiście poza najważniejszym, czyli poetami z zagranicy, będziemy mieli świetnych poetów polskich w paśmie konfrontacje. Konfrontacje nie musi oznaczać sparring, wojna, bitwa, ale po prostu chcemy pokazać, jaka jest skala, jak wiele odcieni ma polska poezja i zderzamy ze sobą poetów, których różni wszystko. Wszystko od metryki, przez skalę głosu, przez tradycje, z jakich się wywodzą. Wszystko. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Może zaiskrzy, może coś wybuchnie, a może się nagle okaże, że mimo rozpiętości i różnic tych idiomów, no jednak jest coś uniwersalnego w literaturze, w poezji zwłaszcza, i to będą dwie pary. Piotr Matewiecki i Marcin Sendecki, i drugie konfrontacje to Urszula Kozioł i Krystyna Dąbrowska. Mhm.
Czyli te wszystkie spotkania, debaty, prezentacje w różnych już wymienionych miejscach. A ja bym broniła tych wlepek, plakatów czy czegokolwiek. Wszystkie przeczytałam, to jedno sobie wydrukowałam, żeby mieć tę puentę przed nosem, ale tutaj coś mnie kusi, żeby zacytować też początek tego wiersza, bo zaczyna się to tak. Kupiłem sobie dzisiaj nowe pióro i 7 razy napisałem swoje imię. Wtedy się rozpłakałem. Boże, jak ja płakałem. I mnie się wydaje, że to jest czysty Bułhakow w tym momencie. I Mistrz i Małgorzata, czyli to, co w jakiś sposób też wyjdzie ze sceny Teatru Miejskiego w Gdyni. To zapraszamy, tak? Festiwal piątek, sobota, niedziela.
23, 24, 25 marca.
Jeszcze można te miejsca przypomnieć, bo to jest...
Tak, w wielu miejscach. I w Europejskim Centrum Solidarności, to w piątek. W sobotę od Instytutu Kultury Miejskiej przez Bibliotekę pod Żółwiem znowu do IKM-u. I w niedzielę również w Galerii Pionowa. Odkrywamy to miejsce dla poezji, już rzadko otwierane w ogóle. Później debaty również w Instytucie Kultury Miejskiej po południu i gala Teatr Szekspirowski, godzina 20. Wstęp na zaproszenia. Jeśli ktoś będzie zainteresowany ze słuchaczy, zapraszamy od 20 marca do Instytutu Kultury Miejskiej. Można bezpłatną wejściówkę odebrać. Jest ograniczona ilość.
Tak, zapraszamy na festiwal. Przekonacie się Państwo, że poezja jest niezbędna do życia, nawet jeżeli do tej pory o tym nie wiedzieliście.
Myślę, że tak. Marta Bańka, Tadeusz Dąbrowski, Jacek Bała, Grzegorz Wolf, Mariusz Żarnecki. To reprezentacja, że tak powiem, Mistrza i Małgorzaty. Zapraszamy na premierę.
Oczywiście,
i na spektakl.
Na premierę.
Ja wiem, że teraz tu nieprzyzwoicie by było prosić o jakiś slogan reklamowy czy dewizę tego spektaklu, ale na pewno będzie to moment, kiedy będziemy mieli do czynienia z prawdziwą literaturą. O, chociażby, co? I z magią, prawda?
Teatr też jest niezbędny do życia, także zapraszamy.
O, właśnie. Do Teatru Miejskiego w Gdyni, 14 premiera. No i także 14 premiera Buntów w Teatrze Miniatura, o czym też mówiliśmy. Bardzo
tak serdecznie
napisali
dziękujemy. O tym, że to jest taki polski folwark zwierzęcy, ale to jest lepszy od folwarku zwierzęcy.
Powiedział Andrzej Żak, który gra pana i parę innych postaci, tak to nazwę teraz. No, no
możemy tak powiedzieć.
W tym właśnie spektaklu jest też współautorem i współprowadzącym Salon Artystyczny Iwona Borawska. Do usłyszenia.